Program jubileuszowy Katolickiego Radia Podlasie. 25 lat nam stuknęło właśnie dzisiaj. I w studiu zgodnie z obietnicą ksiądz kanonik Henryk Drozd, organizator, pierwszy dyrektor radia, nasz ojciec założyciel. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże panu redaktorowi, szczęść Boże państwu, drogim radiosłuchaczom.
Proszę księdza, 25 lat, księdza już z nami nie ma dawno w załodze, w firmie, ale ksiądz obserwuje, jak radio się rozwija, co się w radiu dzieje. Jak ksiądz patrzy teraz z perspektywy tych lat i spędzonych w pracy dyrektorskiej i z tej perspektywy stojącego z boku, już może również recenzenta na radio?
Serce tęskni, więc często do radia zaglądam, a że w radio mają dobrą kawę, w związku z tym chętnie tam przychodzę po to, by porozmawiać, posiedzieć, no i trochę powspominać te dawne czasy.
Te dawne czasy, to ja tak sobie myślę, takie daty graniczne, między innymi 1 maja 92 rok, wtedy było pierwsze zebranie zespołu redakcyjnego. No oczywiście wrzesień 91, dekret biskupa Jana Mazura i to było tak rzeczywiście. Henryku, będziesz robił radio?
To znaczy, tak naprawdę decyzję taką ostrą, że tak powiem, i nieodwołalną podjął z upoważnienia księdza biskupa Jana Mazura ksiądz biskup Alojzy Orszulik. A że był to człowiek o mocnym charakterze, trudno mu się było sprzeciwiać, więc i ja nie oponowałem, bo wiedziałem, że to wszystko będzie bezskuteczne.
Oczywiście fundusze, oczywiście organizacja, szukanie możliwości sfinansowania radia, ale ja pamiętam, kiedy już radio zaczęło się organizować, to były pierwsze miesiące 92 roku, że ono w zamyśle miało mieć troszeczkę inny kształt. Ten zespół redakcyjny, trzon, miał czuwać nad programem, a większość prac mieli wykonywać wolontariusze. Takie było założenie początkowe.
Oczywiście, że tak, ponieważ no, pierwsze miesiące naszego funkcjonowania pod względem ekonomicznym były bardzo trudne. My wprawdzie otrzymaliśmy od diecezji, od Kościoła Powszechnego, tak to bym powiedział w skrócie, fundusze na to, żeby to radio założyć, natomiast na jego funkcjonowanie, a co za tym idzie, na opłaty dla pracowników, podatki, ZUS i inne zobowiązania, chociażby te, które wynikają z konieczności utrzymania technicznej strony radia, my na to nie mieliśmy żadnych pieniędzy. To znaczy, trzeba było je po prostu zdobyć. Zależało nam bardzo na tym, żeby radio było taką instytucją samodzielną, w sensie samodzielnie się finansującą.
I wolontariusze. Pamiętam pierwsze spotkania, kwiecień, może marzec 92 roku. 300-400 osób przychodziło na te spotkania szkoleniowe.
Tak, we wszystkich ośrodkach, dokąd podjęto próby, gdzie podjęto próby zorganizowania takiego zespołu redakcyjnego. Gdyby to wszystko zsumować, to na pewno byłyby to tej ilości wolontariuszy. Ilość wolontariuszy.
A potem wolontariusze niestety zaczęli się wykruszać.
Może dlatego, że radio wymagało profesjonalizmu. I pozostawali w radiu ci, którzy się nauczyli tej sztuki robienia audycji radiowych, kierowania programem, kierowania technologią radia. No, to jest jednak umiejętność taka trochę z wyższej półki i nic dziwnego, że no, nie wszyscy mieli talent, który by pozwalał na spokojną pracę w radiu.
Uczyli nas najlepsi. Część z naszej ekipy miała doświadczenie radiowe, czy radio studenckie, czy już radio, chociażby Polskie Radio, natomiast no, w tych pierwszych latach uczyli nas najlepsi, chociażby Tadeusz Sznuk, czy wielokrotnie przyjeżdżał do nas świętej pamięci Olgierd Religioni, również z Polskiego Radia.
Tak, to byli profesjonaliści, którzy mieli za sobą duże doświadczenie i od nich rzeczywiście mogliśmy się nauczyć tych tajemnic warsztatu radiowego.
Pierwsze godziny radia, jakie księdzu towarzyszyły emocje? Bo pamiętam, że wtedy nerwowo było bardzo. Modliliśmy się, czekaliśmy na to, czy to się uda, czy ruszymy. I ten 7 lipca, 12.45 podają kronikarze, prawdopodobnie
chyba
to było.
Chyba to tak było, ja wtedy byłem w Chotyczach.
I chotycze, i antena.
Stamtąd niejako inicjowałem sygnał radiowy, tylko mieliśmy łączność telefoniczną ze studiem po to, by było wiadomo, kiedy można, jak to się mówiło potocznie, odpalać sprzęt.
No i 12:45, i ja pamiętam ten moment, że wszyscy próbowali sił przy mikrofonie wtedy.
Tak, to prawda. Co więcej, my chcieliśmy od razu wiedzieć, jaki jest odzew, czy w ogóle ktoś nas słucha, i usilnie prosiliśmy o wszelkiego rodzaju telefony, nie mając wielkiej nadziei, że one się tak od razu pojawią. I byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, bo ze wszystkich stron diecezji ci, którzy być może przypadkowo, być może wiedzieli o tym terminie uruchomienia rozgłośni, włączyli radio i zaczęli nam przekazywać sygnały: słyszymy was.
W tej chwili radio znajduje się na ulicy Biskupa Ignacego Świlskiego, ale wcześniej to była ulica 1 Maja 56 i jeszcze 5-cyfrowy numer telefonu. To dla tych młodszych, którzy jeszcze nie pamiętają tamtych
czasów. Kiedy patrzymy na stare foldery radiowe, na te pierwsze foldery radiowe, to, które tak z dzisiejszego punktu widzenia wyglądają trochę śmiesznie, wtedy nie mieliśmy doświadczenia, jak trzeba robić tego typu autoreklamę rozgłośni, no to rzeczywiście były te ciekawostki, które z dzisiejszego punktu widzenia wyglądają tak dość oryginalnie.
Ale były też nie tylko foldery radiowe, ale były też biuletyny radiowe. Pamięta ksiądz. Biuletyny wydawane co miesiąc czy co dwa tygodnie, już dokładnie nie pamiętam, dla współpracowników, dla tych, którzy tworzą audycję. Tam były informacje i kalendarium, i też materiały szkoleniowe, i takie informacje, na co zwrócić uwagę w programie, w audycjach.
Biuletyny zaczęły się pojawiać jeszcze pół roku przed startem rozgłośni. A dlatego, że była to taka forma kontaktu z tymi wszystkimi, którzy jako wolontariusze czy założyciele przyszłych redakcji terenowych chcieli z nami współpracować. I dlatego wydawaliśmy je, przekazując w teren, żeby każdy był na bieżąco poinformowany o tym, co się dzieje i jakie są dalsze plany formacyjne tych, którzy chcą z radiem współpracować.
O redakcjach terenowych będziemy mówić jeszcze w naszym programie. Gościem naszego studia będzie pan Marek Okoń z Łukowa,
który współtworzył
redakcję łukowską. To też fenomen naszego radia. Nie korespondenci na początku, ale redakcje terenowe, które przygotowywały swój odrębny program, magazyny.
No w ten sposób rozczłonkowaliśmy zajęcia radiowe, dzięki czemu z pozostałymi sprawami dawaliśmy sobie radę. Chodziło tu głównie o dzienniki, o informacje, które dla nas początkujących też były trudne do przygotowania. Zresztą dodam jeszcze jedną rzecz. Zupełnie przypadkowo przyjechał dzisiaj także do Siedlec ksiądz ojciec Zbigniew Ptak, Paulin, który był założycielem redakcji w Leśnej Podlaskiej, i tak obiecał, że po załatwieniu spraw dzisiaj tutaj jeszcze się pojawi. No,
mamy nadzieję na wizytę w studiu również ojca Zbigniewa Ptaka.
Być może, że będzie miał czas na to.
Radio w regionie wpisało się już na stałe i to chyba tak jest, tak ja obserwuję, że niby nikt nie słucha, ale jak coś się powie ważnego albo zrobi się jakiś błąd, okazuje się, że mamy tysiące słuchaczy. Radio jednak wpisało się na dobre. No, to już takie jest stwierdzenie, nie wiem, bardzo, bardzo takie powszechne, na dobre w klimat, w krajobraz naszego regionu. Nie ma chyba innego wyjścia.
Da się zauważyć, że zainteresowaniem radiem jest. To nie jest zainteresowanie jakieś stuprocentowe, bo chyba żadna rozgłośnia radiowa nie ma takowego. Natomiast ci wszyscy, których interesują albo sprawy Kościoła, albo sprawy regionu, jeśli chcą mieć najświeższe informacje, włączają Katolickie Radio Podlasie.
A co było dla księdza najważniejsze? Czy sam moment przyjęcia tej misji tworzenia radia, czy może moment organizacji, zbierania funduszy na wyposażenie studiów, na przemeblowanie piętra w dawnym seminarium duchownym, a może jakieś inne ważne wydarzenia z historii radia, takie przełomowe? Czy Co był taki momenty najważniejsze? Jakie to były momenty?
No, na początku niewątpliwie przygotowanie studia i sposobu emitowania programu. W tym byłem jeszcze sam. Natomiast kiedy już przyszedł czas konstruowania zespołu redakcyjnego i programu, był już wtedy ksiądz Janusz Wolski, który wziął na siebie te zobowiązania i trzeba przyznać, że z dzisiejszego punktu widzenia wypełnił je bardzo dobrze.
Proszę księdza, będzie ksiądz nadal do nas zaglądał na kawę?
Chyba tak.
Jeszcze lepszą może zorganizujemy.
Dopóki zdrowie posłuży i będę miał siły, to na pewno przyjdę, chociaż to PESEL mi nieustannie przypomina, że płyną lata nie tylko naszej rozgłośni radiowej, ale także i mnie.
A ja jeszcze chciałbym powiedzieć o jednym momencie. My rozpowszechniliśmy górny UKF w regionie. Przede wszystkim, dlatego że byliśmy po pierwsze pierwszą stacją tutaj, w naszym regionie nadającą, a poza tym rozprowadzaliśmy odbiorniki, żeby nas słuchać. I dzięki temu też przyczyniliśmy się do tego, że ten górny UKF wtedy, kiedy zaczynało się przestawianie z tego socjalistycznego UKF-u, stał się popularny.
To było bardzo zauważone, szczególnie przez tych, którzy wtedy mieli jakikolwiek wpływ na życie społeczne i polityczne. Mam tu na myśli pana ministra Marka Rusina czy pana Marka Jurka, którzy byli niezwykłymi sympatykami naszej rozgłośni. I kiedy zrobiono badania statystyczne dotyczące rozwoju słuchalności na tak zwanym paśmie zachodnim, okazało się, że nasz region zajmuje bardzo wysokie miejsce, no i w związku z tym wtedy otrzymaliśmy pierwszy medal, właściwie to ja go otrzymałem, ale traktowałem go jako medal dla na rzecz rozgłośni, który otrzymaliśmy od Senatu Rzeczypospolitej.
A ja mam jeszcze takie radio, które przez 25 lat nieuszkodzone gra.
No ja w wielu domach zauważam, że te radioodbiorniki, szczególnie robione przez wytwórnię w Lubartowie z taką drewnianą obudową, grają bardzo w wielu domach, no i także na plebanii u świętego Józefa w Siedlcach.
Tam, gdzie mieszka ksiądz kanonik Henryk Drost, organizator i pierwszy dyrektor katolickiego radia Podlasia, bo wtedy tak się nazywaliśmy.
Tak się nazywało, tak. Dziękuję serdecznie za to, że pamiętaliście o mnie, by mnie tu zaprosić. I korzystając z tej okazji, pragnę bardzo serdeczne życzenia jubileuszowe złożyć wam wszystkim i podziękować za to, że kontynuujecie to dzieło rozpoczęte 25 lat temu.
Dziękuję bardzo księdzu. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego najlepszego.